Rozdział 6. Czy komuś może zależeć na tym, byś był gruby? Zastanawiałeś się kiedyś, czy bycie grubym jest czymś naturalnym? W sumie można by je uznać za naturalne, przecież mamy na naszej planecie miliony grubasów. Skoro jest ich aż tylu, to co w tym nienaturalnego? Otóż nic bardziej mylnego. Gdybyśmy zostali stworzeni do bycia grubymi, to bylibyśmy inaczej zbudowani. Mielibyśmy grubsze i bardziej wytrzymałe kości, olbrzymie nogi, by mogły nosić większe ciężary. Co więcej, ludzie grubi nie mieliby problemów ze stawami. Nie dochodziłoby do sytuacji, w których skrajna otyłość przykuwa ludzi do łóżka, bo nie są w stanie się poruszać. Bycie grubym nie jest naszym naturalnym stanem. Naszym naturalnym stanem jest szczupła sylwetka. W naszej naturze jest też sprawność fizyczna. Takimi zostaliśmy stworzeni, byśmy mogli w ogóle przetrwać w naturze. Człowiek gruby nie dogoni i nie upoluje szybko uciekającej zwierzyny. Człowiek gruby w naturze nie przetrwa, bo człowiek gruby to sztuczny twór stworzony przez rozwiniętą cywilizację, która umożliwia przetrwanie grubym. Nie dlatego, że umożliwia, ale robi wszystko, byśmy byli grubi. Cywilizacja dała nam komputer, cudowny wynalazek. Łączymy się za jego pomocą z całym światem, możemy pisać, rysować, tworzyć animacje, montować filmy i inne cuda. Jednak ten cudowny wynalazek ma jedną wadę. Używa się go siedząc. Podobnie jest z drugim cudownym wynalazkiem, telewizorem. Przed nim też siedzimy. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak wielu ludzi ma taki problem z bólem pleców, albo dlaczego tak wielu ludzi nie potrafi sobie dobrać dobrego fotela do pracy biurowej? Bo siedzenie też nie jest naszą naturalną pozycją. Nie zostaliśmy stworzeni do tego, żeby siedzieć. Jednak większość życia spędzamy właśnie w tej pozycji. W restauracji, w pracy, w kinie, oglądając mecz i tak dalej i tym podobne. Cywilizacja przyniosła nam jeszcze wiele innych rzeczy, które nie dość, że są nienaturalne, to jeszcze są nam zupełnie niepotrzebne. Wiesz, że człowiek bez jedzenia może przeżyć dużo dłużej niż bez wody? Wiesz też, że bez wody jesteśmy w stanie przeżyć zaledwie kilka dni. A słyszałeś kiedyś, żeby człowiek nie mógł przeżyć życia bez Coca-Coli albo bez czekoladek? I tak od dziecka cała otaczająca nas cywilizacja robi wszystko, żebyśmy byli grubi. Atakuje nas reklamami, żebyśmy kupowali batoniki i objadali się hamburgerami. Co więcej, w reklamach tych batoników czy hamburgerów nikt nie jest gruby. Musisz na nich zacząć uważać, w końcu nie są głupi. Prowadzą swoje fast foodowe interesy od pokoleń i precyzyjnie wiedzą, jak cię podebrać. Myślisz, że oni nie stosują filozofii małych kroków? Oczywiście, że tak. Może jeszcze malutki deserek? Pytacie kelner restauracji. Czy do tego rachunku dorzucić hot doga? Pytacie pani na stacji benzynowej. A może odrobina grappy na dobre trawienie? Zagaduje właściciel twojej ulubionej włoskiej restauracji. Czyż to nie są małe kroki? Każdy mały kęs, każdy wrzucony na prędce hamburger, każda paczka chipsów sukcesywnie i konsekwentnie cię urabia. Powoli i z wielką precyzją. Chodzi o to, byś się nie opierał. Byś małymi kroczkami przyzwyczajał się do drożdżówki nad podwieczorek. Bo jak już osiągniesz odpowiednie rozmiary, nie będziesz bez tej drożdżówki mógł żyć. A czy może być lepsza wiadomość dla właściciela stoiska z drożdżówkami, które mijasz co dzień idąc do pracy? I niestety, ta skierowana przeciwko tobie filozofia małych kroków towarzyszy ci od dzieciństwa. W szkole stawiają nam automaty z gazowanymi napojami, w których jest taka ilość cukru, że można by posłodzić popołudniową herbatkę dla całej brytyjskiej armii. Wiesz, że w jednej puszce coli czy Pepsi jest aż 7 kostek cukru? Zrób sobie teraz herbatę, wrzuć do niej te 7 kostek. Trudno wypić, prawda? A pijąc swój ulubiony napój gazowany, właśnie tyle tego cukru przyjmujesz z każdą opróżnioną puszką. Ale reklamy z młodymi, uśmiechniętymi i obowiązkowo szczupłymi ludźmi każdego dnia namawiają cię na orzeźwiającą rozkosz. Kupujesz więc te napoje, łudząc się, że można nimi ugasić pragnienie. A tu niespodzianka. Ich receptura jest tak pomyślana, żeby właśnie nie gasić pragnienia. Właśnie po to, byś sięgnął po następny. Bo musisz kupować, musisz wydawać pieniądze. Bycie grubym na dzisiejszym konsumpcyjnym rynku to raj dla większości producentów rzeczy dobrych, a jednocześnie niezdrowych. Przecież gruby może więcej wypić i zjeść. Gruby przynosi większe zyski, bo kupuje więcej. Stwórzmy ich zatem wszystkich grubymi, a będziemy zarabiali więcej. Więcej nie tylko zeżrą i wypiją, ale też będą potrzebowali więcej materiału na t-shirty i gacie. Będą się pocić w tych gaciach, więc trzeba je częściej wymieniać. Grubi są błogosławieństwem dla rynkowej gospodarki. Co więcej, grubi są tak fantastycznymi klientami z jeszcze jednego powodu. Ponieważ 90% grubasów nie poprzestaje na osiągnięciu jakiejś jednej stabilnej wagi, ich waga wciąż i konsekwentnie rośnie. Są po prostu coraz grubsi, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. Więc potrzebują nowych ciuchów, zanim jeszcze te stare się zużyją. Potrzebują nowych, większych foteli, nowych, większych gaci, nowych, większych. Tutaj możesz wpisać dowolną rzecz, którą znasz z własnego zakupowego doświadczenia. Dla biznesu grubi klienci to po prostu raj na ziemi. W Stanach Zjednoczonych policzono, że gdyby przeciętny Amerykanin zmniejszył dzienną porcję przyjmowanych kalorii jedynie o 100, to amerykański przemysł rocznie straciłby $30 miliardów. Więc myślisz, że producentom żywności zależy, by ludzie chudli? Nie, bo w przeciwnym razie stracą zyski. Jest tylko jeden mały kruczek. System działa tylko wtedy, kiedy sprzedawca nie mówi grubemu, że jest gruby. Nie sprzedasz facetowi kolejnego pączka, kiedy mu powiesz, że ledwo się zmieścił w drzwiach. Obudzisz w nim w ten sposób czujność i wyrzuty sumienia. Pójdzie obrażony gdzie indziej. U ciebie już tych pączków nie kupi. Kupi je tam, gdzie mu powiedzą, że dzisiaj fantastycznie i szczupło wygląda i żaden tam jeden mały pączek na pewno mu nie zaszkodzi. Jeśli masz jakieś wątpliwości, to wybierz się do najbliższej restauracji, zamów kawę i zapytaj przy tym zamówieniu kelnera, czy jego zdaniem przy twojej wadze mógłbyś zjeść do tej kawy oferowane w menu ciastko. W 99% przypadków na 100 odpowie, że wyglądasz świetnie, a ich ciastko na pewno ci tego wyglądu nie zepsuje. A co najwyżej, może jedynie poprawić humor. W tym jednym pozostałym przypadku nic nie powie i po prostu przyniesie ciastko. Biznes, żeby czerpać zyski z grubych, za żadne skarby nie może powiedzieć swoim klientom, że są grubi. Kiedyś dostałem w prezencie oryginalny amerykański Polar Harley'a Davidsona. Wprawdzie jeżdżę na motocyklu innej marki, bo na Hadesie jakoś nie mieszczę, ale darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Otworzyłem torbę i poczułem się lekko zawiedziony, bo Polar i owszem był śliczny, tyle że miał rozmiar L. Już chciałem zrezygnować z przymierzania, bo wtedy ledwo mieściłem się w 2XL, ale jednak spróbowałem. Polar leżał jak ulał. A nawet było jeszcze trochę luzu, bo w USA mają inne miary, po to, by grubi nie wiedzieli, że są grubi. Jeśli noszę XXXL, to wiem, że jestem gruby, ale jeśli pasuje na mnie XL, to przecież jeszcze nie tragedia. A jak nie będę uważał, że jestem gruby, to będę ze spokojnym sumieniem dalej pałaszował te hamburgery i popijał kolą. To jeszcze nic. Wiedziałeś o tym, że w ciągu ostatnich 50 lat porcje w restauracjach podwoiły swoją objętość? To, co dzisiaj jest tak zwaną porcją dziecięcą, dawniej stanowiło normalne, dorosłe danie. Czy te zmiany zostały spowodowane jakimiś ważnymi zmianami w naszych organizmach? Czy w ciągu 50 zaledwie lat mutowaliśmy genetycznie w inne istoty? Nie, dalej mamy dokładnie takie same żywieniowe potrzeby, a w restauracjach wcinamy dwa razy tyle. I to, że tak się dzieje, uczyniono nie inaczej, jak właśnie metodą małych kroczków. Gdyby pokazać dzisiejszy rozmiar restauracyjnej porcji naszym dziadkom, to pytaliby, czy to zamówienie dla plutonu wojska. Ostatnio widziałem w TV reportaż o najmodniejszych restauracjach w Miami, w których rozanielony recenzent kulinarny zachwycał się stekiem wielkości frisbee. Dawniej taki kawał mięsa mógłby wyżywić kilkuosobową rodzinę. Nie dalej jak kilka miesięcy temu z moimi kolegami motocyklistami, a chłopy z nich jak dęby z brzuchami jak piłki lekarskie, odwiedziliśmy jedną z kultowych przydrożnych knajp, żeby się nieco posilić. Wprawdzie uprzedzano nas, że należy tam zamawiać po jednym daniu na twarz, ale i tak większość moich kompanów po skonsumowaniu zaledwie połowy porcji popuszczała pasa w spodniach i ciężko dysząc raczyła otoczenie donośnymi beknięciami. Dalej twierdzisz, że jesteś gruby sam z siebie? Nie, jesteś gruby, bo na świecie jest bardzo wielu ludzi, którym bardzo zależy na tym, żebyś był gruby. Kolejne ugarstwo, które ci wszczepiono w dzieciństwie, to pogląd, że musisz dużo jeść, żeby urosnąć, żeby być silnym. I to się nawet sprawdza, ale tylko wtedy, kiedy wśród twoich codziennych obowiązków zawodowych znajduje się pozycja przerzucanie 20 ton węgla łopatą na czas. Kiedy ci wmawiano tę bajeczkę o potrzebie jedzenia dla siły, było już wiadomo, że w 99 przypadkach na 100 dorosłe życie będziesz spędzał na siedząco, zarówno w godzinach pracy, jak i po niej. Nie musiałeś wcale dużo jeść. To przekonanie zakorzeniło się jeszcze w starszym pokoleniu, które pamięta różne okrucieństwa wojny. Wtedy, jak już było coś do jedzenia, to trzeba było to zjeść, żeby mieć siły nie jeść przez następne dni. Dlatego moja mama tak lubi, jak dobrze, znaczy się dużo zjem, bo wtedy czuję, że dobrze spełniła obowiązek nakarmienia mnie, bym miał dużo siły. Problem w tym, że ta duża ilość siły jest mi kompletnie niepotrzebna, bo ileż siły muszę mieć, aby siedzieć teraz przed komputerem i stukać klawiaturę? A zajmuję się tym od kilku godzin i jakoś mi jeszcze ręce nie mdleją z braku siły. Kolejny problem, który nam zrobił sieczkę z mózgu, to sławetne zdanie jedzenia się nie wyrzuca. Wiesz skąd się wzięło? Z czasów, kiedy jedzenia nam brakowało. Każdy kęs był na wagę złota. Teraz jednak nam nie brakuje. Ale wciąż dochodząc do połowy talerza i odczuwając, że mamy dość, jemy dalej, bo przecież jedzenia się nie wyrzuca. Oczywiście, kiedy ty pałaszujesz obfitą zawartość twojego talerza, w tym samym czasie gdzieś w Afryce ktoś umiera z głodu. Ale nie oznacza to, że jeśli nie zjesz w całości tego, co masz na talerzu, to ten ktoś umrze. Chcesz pomóc głodującym? Kupuj jedzenia tylko tyle, ile ci potrzeba, a zaoszczędzoną w ten sposób gotówkę po prostu wysyłaj organizacjom, które walczą z plagami głodu na świecie. Nakładaj na talerz tylko tyle, ile jesteś w stanie zjeść, bez wpychania w siebie na siłę. Podobnie jest ze zjedz, żeby się nie zmarnowało. Do dzisiaj wiele dzieciaków traktuje się jak spożywczy śmietnik. O, weź jeszcze ten ostatni kawałek ciasta, żebym mogła umyć talerz. I tak siedzisz przez pół dzieciństwa z rozdziawioną gębą, do której ci pakują czekoladki, ciastka, półkotleta, oranżadę, bo trzeba dopić, żeby opróżnić flaszkę. I sobie siedzisz i sobie rośniesz. Tak samo szybko w górę, jak wszerz. A żeby cię utwierdzić w tym, że wszystko z tobą w porządku, na koniec zaproszą ciotkę, która cię przytuli, uszczypnie, chowa policzki i radośnie wykrzyknie: o, jakie ładne pucułowate dziecko. Widać, że zdrowe, bo pucułowate. Niestety takie nawyki i przyzwyczajenia zostają w człowieku na długie lata. Stają się tak oczywiste, że w końcu uznajemy je za naturalne. Dalej uważasz, że jesteś gruby tylko i wyłącznie na własne życzenie? Nie, oprócz twoich własnych starań w tym względzie, to również inni uczynili cię grubym.